Odcinek trzeci. Rzym roił się w tym czasie od Polaków. Szczególnie tych, którzy bądź nie chcieli, bądź nie mogli dostać się do Francji. Spotkałem byłego ministra poczt i redaktora naczelnego oficjalnego organu sanacji Gazety Polskiej, Bogusława Miedzińskiego. Widziałem się ze znajomym warszawskim adwokatem Franciszkiem Paschalskim, człowiekiem z najbliższego otoczenia Piłsudskiego. Ludzie ci na tle tragedii ogólnonarodowej przeżyli również osobiste. Patrząc na rozsypywanie się w gruzy stworzonego przez siebie systemu rządowego i załamanie wraz z nim własnych karier. Przed moim wyjazdem do Rzymu profesor Kot zorganizował spotkania z ludźmi, którzy mogli być pomocni w mojej przyszłej pracy. Między innymi przedstawił mnie Lucianie Gawrońskiej, Włoszce, żonie byłego posła polskiego w Wiedniu, która miała w Rzymie ogromne stosunki i to zarówno na dworze królewskim, jak i w Watykanie. Ktoś z jej bliskich krewnych, nie jestem pewien czy nie brat, był błogosławionym. Pani Gawrońska miała też łatwy dostęp do Benita Mussoliniego i osobistości z jego otoczenia. Znajomość wykorzystałem po przyjeździe do Rzymu, przekazując za jej pośrednictwem wiele tysięcy dolarów zaszytych w podszewce futra, w którym piękna Luciana jechała do Warszawy. Po wielu przygotowaniach, wyposażony w polski paszport dyplomatyczny, ruszyłem do Rzymu. Bywałem tam przed wojną, ale w innym charakterze, całkowicie prywatnie i turystycznie. Zatrzymałem się w znanym mieszkaniu signory Franki, na dalekiej od centrum Via Polesine. A następnego ranka rozpocząłem organizowanie swej jednoosobowej placówki. Miała ona wchodzić w skład sieci podobnych placówek, między innymi w Sztokholmie, Lizbonie, Budapeszcie, Belgradzie i Bukareszcie. Wszystkie pomyślane były jako ogniwa łańcucha wiążącego polski rząd emigracyjny z okupowanym krajem oraz coraz intensywniej działającym ruchem podziemnym. Dopóki nie utworzono stałej tajnej łączności radiowej z dowództwem ZWZ, a później z AK w Warszawie, te małe bazy stanowiły jedyny sposób porozumiewania się naczelnego wodza z podległą mu krajową organizacją wojskową. Z końcem 1940 roku wezwano mnie do Angeru w celu udzielenia mi instrukcji dotyczącej postępowania po przystąpieniu Włoch do wojny, a nawet likwidacji oficjalnych placówek polskich w Rzymie. Paryż był już po pierwszych nalotach i bombardowaniach niemieckich. Frontony zabytkowych gmachów, kościołów, pomników obłożone były workami z piaskiem. Policjanci regulujący ruch nosili kaski oraz puszki z maskami gazowymi. Na ulicach panował nastrój zdenerwowania i lęku. Telefonowanie z kawiarni było zabronione dla utrudnienia kontaktu szpiegom. Zostałem przyjęty do Związku Walki Zbrojnej, co potwierdziło złożenie uroczystego przyrzeczenia i zaopatrzenie mnie w szyfry. Powiadomiono mnie, że po wypowiedzeniu przez Włochy wojny, co było już tylko kwestią czasu, mam pozostać w Rzymie, nawet gdy opuszczą go wszystkie polskie placówki. Dla uzasadnienia mego pobytu mam zająć się opieką nad budynkami należącymi do ambasady i konsulatu oraz sprzętami tych urzędów, co zostanie notyfikowane przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych rządowi włoskiemu. Radiostację miał mi w odpowiednim momencie dostarczyć kierownik bazy wojskowej. Generał Sosnkowski poinformował mnie ponadto, że oficjalną opiekę nad obywatelami polskimi po wyjeździe ambasady polskiej i konsulatu obejmie poselstwo Republiki Chile w Rzymie, a wszystkie sprawy techniczne z tym związane załatwi sekretarz poselstwa chilijskiego Samson Mikiciński. W ten sposób po raz drugi osoba Mikicińskiego wystąpiła na scenie zdarzeń, w których brałem bezpośredni udział.